Siostry, bracia, słowa zmieniają znaczenie i chciałem zacząć od takiego klucza, który wydaje mi się bardzo ważny, żeby zrozumieć to, co Pan Bóg do nas dzisiaj mówi, który jest tak naprawdę niefortunnym tłumaczeniem. Pisze tłumacz, nie święty Mateusz, że Jezus litował się nad nimi. W tekście natchnionym, w greckim tekście Ewangelii Mateuszowej jest tam takie słowo, które ma swój rodowód w rzeczowniku związanym z łonem kobiecym. Lepiej oddać, wzruszył się do głębi. Rozczulił się nad nimi. Może niektórzy woleliby, żeby się Pan Bóg nie rozczulał, ale Pan Bóg jest właśnie taki, że się rozczula. Jest wzruszony nad tłumem. Dlaczego? No dlatego, że są znękani, porzuceni i są jak owce nie mające pasterza. Siostry, bracia, oni najczęściej, czy my najczęściej o tym nie wiemy, czego nam brakuje. My tak naprawdę nie wiemy, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy byli zawsze ramię w ramię z Jezusem. Zawsze gdybyśmy dyszeli Mu w kark, nie? Że On przed nami idzie, że On kroczy ścieżką wiary, wie, że nam przewodzi, ją wydoskonala. Także w tej skali wzruszenia Pana Boga nad nami, oczywiście możemy zmniejszyć skalę tego wzruszenia, im bardziej jesteśmy w komunii z Jezusem. Ale dzisiaj ta niedziela i tak pięknie się składa w ten jubileusz. Nie? On też, Pan Bóg pyta mnie, co tutaj w tej wspólnocie już od 7 lat robisz, żeby jak najmniej było objawiania się mas ludzkiej, przejawów działania tłumu. Co robisz, żeby ci ludzie coraz bardziej byli wspólnotą, ale mam nadzieję, że podzielicie się ze mną tą odpowiedzialnością, że wspólnie przyjmiemy to Boże Słowo. Pan Bóg kocha tłum i nie znosi tłumu. Nie chce tłumu. Chce, żeby każdy, kto przyszedł w tym tłumie, zaczął tworzyć wspólnotę. Mamy piękny polski język, możemy powiedzieć, nie znosi tłumu, dlatego Bóg znosi tłum. Znosi jedną rzecz, żeby ustanowić inną. I tak naprawdę, siostry, bracia, Chrystus nie robi niczego nowego. Znaczy, Chrystus cały czas objawia Ojca. To jest pełnia objawienia. Ponad 1200 lat wcześniej, na pustyni pod górą Synaj, Izraelici rozbili obóz. I Mojżesz ma zejść i tak im powiedzieć. Widzieliście, co uczyniłem wam, co uczyniłem Egiptowi, jak was niosłem na skrzydłach orlich. Jaką Pan Bóg ma poetykę. Przecież nie przeniósł ich w wirze powietrznym. Musieli deptać, wydeptywać każdy kilometr. A jednak było to takie porywające, takie niewiarygodne, takie niesamowite, do czego ich Pan Bóg doprowadził. Skrzydła orle. I przywiodłem was do siebie. Teraz, jeśli pilnie będziecie słuchać głosu mego i strzec mojego przymierza, chronić wartości, które ustanawiam, będziecie moją szczególną własnością. To dzisiaj do nas to słowo. To już nie 1200, tylko 3200 lat temu. Jak Pan Bóg zaczął, tak trwa. Słowo, które nas uzdalnia do tworzenia małżeństw, rodzin, wspólnot przyjacielskich, parafialnych, wspólnoty Kościoła. Skupieni na wartościach. W świecie, gdzie te wartości są przeinaczane, bombardowane, na opak się nam przedstawia pewne rzeczy. A Pan Bóg mówi, teraz, dziś, jeśli znowu odnowisz sobie to postanowienie pilnego słuchania, to nie jest tylko słuchanie, słuchanie pilne, bo zagłuszaczy jest zbyt wiele. Trzeba naprawdę ustawiać, regulować częstotliwość, żeby usłyszeć głos Boga. Strzec wartości, których Pan Bóg jest źródłem i gwarantem. To jest ten Pan Bóg. I tak się tworzy wspólnota. I wiedzą to, myślę, wszyscy, którzy są ze sobą w bliskich relacjach, że to nie na sobie polegamy, tylko wspólnie się opieramy o coś, co jest większe od nas, wyższe od nas, wieczne. I święty Paweł też nam przypomina o tym, że Pan Bóg kocha tłum. Chrystus umarł za masy ludzkie, jeszcze grzeszników. Kiedy byliśmy bezsilni, jak pięknie mówi apostoł, siostry, bracia, to jest takie zdanie, które też warto, żebyśmy dzisiaj wzięli od Pana Boga. Rozbić sobie taki obóz w Refidim, pod jakąś górą. Pomieszkać trochę w takim chybotliwym namiocie, który jak przyjdzie większa ulewa, to zostanie spłukany. Żeby sobie pomyśleć o tym, czym jest to bycie na ziemi. Czym jest ta nasza pielgrzymka przez tych kilkadziesiąt lat doczesności. I poczuć się bezsilnym. Poczuć się bezsilnym w czasie, kiedy wmawiają, to potrafisz, tam osiągniesz, tu na Marsa polecisz. Nie? Tak. A w tych najważniejszych sprawach, jakie to jest ważne, siostry, bracia, żebyśmy umieli zrobić sobie czasem przed Panem Bogiem takie ćwiczenia. Z odnajdywania w sobie obszarów bezsilności. Żeby nas nie zaskoczyło to, że coś jest kruche, że jesteśmy śmiertelni, że coś przemija, że może być przecięte nagle jak ostrzem miecza. I wtedy nie ma lamentu. Tak, jesteśmy bezsilni. Bez Pana Boga jesteśmy bezsilni. Oby ten świat, który buduje wieżę Babel i zaprasza nas do tej budowy, dzięki nam, bo dzięki innym ludziom sobie tego nie uświadomi. To my jesteśmy z tym posłani. Zaraz o tym, bo i w tym sensie nam Pan Bóg dziś nie daje spokoju. Jak powstaje ta wspólnota, siostry, bracia? Ma etapy to budowanie wspólnoty. Ten etap dzisiejszy, jakby ktoś nie znał Ewangelii, to by mógł być nawet zgorszony. Jak to? Zbawiciel świata mówi, nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, bo się będą tam wadzić z wami, a wy się nie potraficie wadzić z nimi. Owszem, będzie takie rozesłanie, gdzie Chrystus im przed wniebowstąpieniem powie, idźcie na cały świat. Ale najpierw nie. Najpierw nie jest tak, że szerokość horyzontów, że wszyscy ludzie, nie. Najpierw jest w głąb. Idź do swoich. Idź do tych, którzy się zagubili. Do syna, brata, szwagra, sąsiada. I to jest pierwsza ważna rzecz. Że Pan Jezus, jak tworzy wspólnotę, jak funduje Kościół, nie? To jest ten moment. Zaczynają się ćwiczenia z tego, jak Kościół ma funkcjonować. To najpierw nie szeroko, to najpierw głęboko. Zakop fundament, tak żeby go nic nie huśtnęło, już nigdy. I druga ważna rzecz, siostry, bracia, on ich nie rozsyła, żeby oni uczyli o Jezusie. On ich posyła, nas posyła, żebyśmy czynili to, co nam nakazał. Dokładnie tak jak misjonarze przyjeżdżają do wioski w Afryce, nie zaczynają od budowania kościołu najczęściej. Zaczynają od budowania szpitala. Zaczynają od lepienia szkoły. I dobrze, potem można wybudować kościół. Najpierw uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. To jest to pierwsze polecenie Jezusa. Tak się tworzy wspólnotę. Znaki miłości. Oczywiście nam dzisiaj w XXI wieku, jak dużo łatwiej przychodzi te słowa czytać w sensie duchowym, żeby ten trąd zdejmować z siebie i innych, żeby wskrzeszać umarłych. Cóż z tego, siostry, bracia, że kupa mięśni, żel we włosach, panny sznurem, przebiera, wybiera, w środę ta, w piątek tamta, serial to opisze nie jeden. To jest trup duchowy. Cały czas mamy takie doświadczenie, że to jest trup duchowy, że to jest przegrany na wieki człowiek, który jeśli ktoś go nie pobudzi do wiary, jeśli ktoś go nie pociągnie do Jezusa, jest przegrany. Jest przegrany na zimną wieczność. Mroczną, zimną, straszną otchłań. Bez Boga. Bo na razie pomada, dezodoranta i różne takie rzeczy sprawiają, że król życia. Jakiego życia król? Jakiego życia król? Co to znaczy dzisiaj dla nas wskrzesić umarłych? Jeśli już nie ma takich znaków, jeszcze święty Stanisław Piotrowina przyprowadził królowi, nie? Albo nie ma czasu na wskrzeszanie tych, którzy już umarli. Jest tyle innych wyzwań, jest tylu ludzi, którzy żyją w fetorze trupim i nie są w ogóle tego świadomi. Po prostu im tak pachnie. Czynić miłość, czynić znaki, które Jezus wyznaczył jako zadania dla Kościoła. A potem przyjdzie pora, na nauczanie. I wrócę jeszcze, siostry bracia, do tej pierwszej lekcji, którą nam Pan Bóg daje. Bo temu ludowi, który przecież jest Jego ludem, oni są tacy pewni, my jesteśmy Twoi, jakże to? Przecież my jesteśmy potomkami Abrahama, Izraela, potomkami kolejnych Jego 12 synów. Nas wyprowadziłeś z Egiptu. A Pan Bóg ich wita i mówi, lecz Wy będziecie królestwem kapłanów, ludem świętym. Usłyszymy te słowa jeszcze dzisiaj o nas w prefacji. Bo to my jesteśmy adresatami tych słów. Ciągle to jest zadanie dla nas. Ciągle to jest wysiłek Pana Boga, żeby z nas taką wspólnotę uczynić. Takiego Kościoła się wreszcie na ziemi dochować. Zacznijmy od tego, że to jest lud święty, święty kadosz. Święty to znaczy inny, różniący się, nieupodobniony do wszystkiego. Właśnie od razu, jakby z definicji, całkowicie różny od tego, co jest profanum. To jest świętość. Umieć się różnić. I mówi nam Pan Bóg to w świecie, i mówi to starszym i młodym, w takim świecie, gdzie robimy różne umizgi, żeby się podobać. Żeby się nie wyróżnić. Że... No i tu można wymieniać wiele. A królestwo kapłanów, jaka to jest zbitka niesamowita. Czy kapłan to jest ten, który się modli i ten, który składa siebie w ofierze? A Pan Bóg mówi do nas, jesteście królestwem kapłanów. Znaczy, miejcie takie przekonanie, że to ofiarowanie siebie, że to składanie tych wszystkich trudów, poświęceń, życia w ofierze, to jest największa nobilitacja. To jest powód, który cię czyni księciem, księżniczką, kapłanem, wspólnotą królewską. Mam nadzieję, że zobaczycie, że z tym słowem Pan Bóg dociera do naszych serc, że widzimy, co jest przed nami, ile jeszcze jest do zmienienia, ile jeszcze jest do przyjęcia Jego łaski, żeby nam pomógł wydorośleć, zmądrzeć, stać się lepszymi. I kończę tymi słowami, siostry bracia, które Pan Jezus mówi do swoich uczniów z nadzieją. Można w niejednym naprawdę zatroskanym... Przysłał mi doktor taki tekst w związku z koronawirusem i przemianami w kościele. Rozłożyłem ręce. Ktoś napisał, jakiś defetysta. No więc dostałem to wczoraj i potem otwieram Ewangelię. Żniwo wielkie. Są tacy ludzie, którzy cały czas mówią, że już jest wszystko przegrane. W Europie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to już jest posprzątane. Już w ogóle nie ma czego zbierać. A Pan Bóg dzisiaj w niedzielę we wszystkich europejskich kościołach, we wszystkich europejskich językach mówi, żniwo jest przed wami. Robotników jest mało, ale żniwo jest, Bóg ma nadzieję. Jakże bym mógł inaczej powiedzieć, skoro patrzy na te masy ludzkie, na te, dorobiliśmy się już tylu miliardów ludzi na świecie, przecież to jest tłum. I Pan Bóg patrzy na niego ze wzruszeniem. Jest do głębi, no nie ma łona kobiecego, ale takim słowem to oddaję. Jest tak wzruszony, że z wnętrzności, z trzewi, płynie jego rozżalenie, jego tęsknota. Kiedyż oni wreszcie przestaną być znękani, przestaną być porzuceni, zaczną mieć pasterza, wreszcie takiego, który zastąpi im tych 24 pasterzy, że na środę ma jednego, na piątek ma innego w klubie, a na sobotę ma jeszcze inną jakąś pastereczkę. Jeden pasterz. Chrystus. Więc tym słowem nadziei, siostry bracia, przychodzi nam dzisiaj modlić się w ten jubileusz, który ja niegodny kapłan noszę na sobie, ale pamiętajcie i o to też proszę, żebyście się modlili zawsze o taką świadomość dla całego Kościoła, że jest tylko jeden najwyższy kapłan wiekuisty, a wszyscy inni zostali obdarzeni udziałem w jego służbie ludziom, ludowi, żeby z tłumów i mas robić wspólnotę. Amen.